Wigilia Bożego Narodzenia w rodzinie państwa Talcott zapowiadała się inaczej niż zwykle. Był koniec lat 30. XX wieku, czasy wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Ludzie z dnia na dzień tracili pracę, a ci, którzy jakimś cudem pracę dostali albo utrzymali, ledwo potrafili związać koniec z końcem. Mary Talcott wraz z mężem byli zawiedzeni, ponieważ wiedzieli, że w tym roku nie będą w stanie kupić swojemu synowi, ani sobie nawzajem, prezentów pod choinkę. Zwlekali, czekali jak dłużej, tak długo tylko się dało, aż w końcu na tydzień przed Wigilią powiedzieli swojemu 6-letniemu synkowi, Pitowi, że w tym roku nie będą mieli za co kupić prezentów. Ale zrobimy tak, powiedział ojciec. Wytniemy zdjęcia rzeczy, które chcielibyśmy dać sobie nawzajem i powiesimy je na choince. Przyszły święta i cała rodzina zebrała się przy tej skromnej choince przystrojonej w przepiękne zdjęcia. Czego tam nie było? Same luksusy. Czarna limuzyna i czerwona łódź dla taty, diamentowa bransoletka i piękny płaszcz dla mamy, namiot i basen dla Pita. I wtedy nagle 6-letni Pit wyciągnął swój prezent, który sam przygotował. W rękach trzymał kolorowy rysunek, a na rysunku był portret mężczyzny, kobiety i małego dziecka. Stali tak razem obok siebie i obejmowali się uśmiechnięci. A pod spodem wielkimi literami napisane było my. Okazuje się, że największym pocieszeniem w chwilach smutku jest świadomość obecności tych, którzy są dla nas ważni, na których zawsze możemy liczyć. Kiedy tracimy pracę, kiedy doświadczamy choroby czy straty kogoś bliskiego, najlepszą rzeczą, jaką można dla nas zrobić, to wcale nie dobre rady, to wcale nie podpowiadanie nam, co teraz trzeba zrobić, ale taka zwykła obecność, stanięcie obok nas, świadomość tego, że mamy na kogo liczyć, że jest ktoś bliski, ktoś, kto daje nam odczuć, że nie jesteśmy sami. Ale co w sytuacji, kiedy doświadczamy nieszczęścia, czy cierpienia, czy smutku, ponieważ sami zawiniliśmy? Co wtedy, kiedy okazuje się, że to miejsce, w którym się znaleźliśmy dzisiaj, jest miejscem, ponieważ jesteśmy w tym miejscu, ponieważ sami zachowaliśmy się tak, jak się zachowaliśmy, albo dokonaliśmy wyborów, podjęliśmy decyzje, które niekoniecznie były mądre, właściwe, odpowiednie w czasie. Co wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że to my zawaliliśmy jakąś relację, to my złamaliśmy prawo, to my zawiedliśmy kogoś, kto jest dla nas ważny. Jakby na to nie patrzeć, w tę sytuację, w której się znaleźliśmy, władowaliśmy się na własne życzenie. Ona nie spadła na nas tak po prostu. To my na nią zapracowaliśmy, w cudzysłowie. Co wtedy? Gdzie i jak, w jaki sposób szukać wtedy pocieszenia? 700 lat przed narodzeniem Chrystusa naród izraelski znalazł się w bardzo podobnej sytuacji. Najpierw osobiste ambicje liderów i grzechy króla Salomona doprowadziły do podziału państwa na dwa królestwa. Na królestwo Izraela, które miało swoją stolicę w Samarii, było na północy, i królestwo Judy, które miało swoją stolicę w Jerozolimie i było na południu. I o ile królowie Judy, ci z południa, próbowali słuchać Boga, być Bogu posłuszni i postępować tak, jak Bóg tego od nich oczekiwał, o tyle królowie z północy prześcigali się wręcz czynieniu zła, stając się głusi na Boga i na Jego słowo. W konsekwencji niedługo potem królestwo Izraela, to północne królestwo, znalazło się pod panowaniem Asyryjczyków, a królestwo Judy oparło się inwazji Asyryjczyków tylko dlatego, że jego król Hiskiasz był pobożnym królem i wsłuchiwał się w ostrzeżenia, które przynosił do niego prorok, prorok Izajasz. I tej historii poświęconych jest 39 pierwszych rozdziałów, albo większe z tych 39 rozdziałów księgi proroka Izajasza. Ale minęło 150 lat, jakieś 150 lat. Okazało się, że mieszkańcy Królestwa Judy również zaczęli czynić zło w oczach Boga. W konsekwencji imperium, które zaczynało zyskiwać coraz bardziej na znaczenie, imperium babilońskie, najechało Izrael i zajęło oba królestwa, a sporą część Izraelitów zabrano do niewoli. W tej niewoli mieli spędzić kolejnych 70 lat. Wkrótce jednak na wschodzie wyrosło kolejne wielkie imperium, imperium Królestwo Medów i Persów i w 538 roku przed naszą erą Medowie i Persowie zajęli Babilon i to zajęcie Babilonu stało się zapowiedzią zmiany, tego, że jest nadzieja na to, że Izraelici nie będą wiecznymi niewolnikami w Babilonie. Jedno ważniejsze pytanie pozostawało ciągle bez odpowiedzi. Jak ma wyglądać ich przyszłość, skoro zawiedli Boga? Czy On ich zostawił, skoro oni Go opuścili? Czy nadal będzie działał pośród nich, chociaż oni całkowicie się od Niego odwrócili? Jak zachowa się Bóg? I co oni mają zrobić z tym, w tym miejscu, w którym się znaleźli? Miejscu, które wydaje się z jednej strony nieść jakąś zapowiedź zmian, ale z drugiej strony oni są w ciągłej niepewności. Czy Bóg rzeczywiście chce mieć jeszcze z nimi coś do czynienia? I właśnie w samym środku tej niepewności i cierpienia Bóg przemawia do nich znowu przez proroka Izajasza, ale tym razem to jest już inny język, to jest już inne przesłanie. Czytamy w 40 rozdziale, pocieszajcie. Pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełniła się jej niewola, zapłata za winę przyjęta, bo odebrała z ręki Pana podwójnie za wszystkie swoje grzechy. To już nie jest ostrzeżenie, jak do tej pory. To już nie jest lament, tak jak to miało miejsce w przypadku proroka Jeremiasza, który lamentował w imieniu Izraelitów siedzących w Babilonie. To jest pocieszenie, zapowiedź wyzwolenia, zapowiedź wolności, zapowiedź nowego początku. Bóg po raz kolejny pochyla się nad swoim ludem i zamiast znajdować przyjemność w ich nieszczęściu z powodu zasłużonej dla nich kary, ogłasza nowe otwarcie i nową przyszłość. Mówcie do serca Jerozolimy. To słowa miłości, pełne czułości, pełne pasji, których ślady, podobne zwroty, mówić do czyjegoś serca odnajdujemy również w Starym Testamencie, wtedy, kiedy jest mowa o miłości między mężczyzną a kobietą, między kobietą a mężczyzną. To są słowa pełne uczucia, pełne troski, pełne miłości, pełne łagodności. Bóg mówi, skończyła się twoja niewola, chociaż oni jeszcze tkwili w niewoli. Bóg mówi, zapłata za twoją winę została przyjęta, chociaż wciąż jeszcze muszą płacić cenę za swoje grzechy. Ale Bóg mówi, mój sąd nad Izraelem dobiega końca. Mam dla ciebie coś nowego. Przecież wcale nie musiał tego robić. Izraelici dali mu wystarczająco wiele powodów, żeby raz na zawsze Bóg odwrócił się od nich i skończył tę relację. My dzisiaj, gdybyśmy chcieli tę relację między Izraelem a Bogiem opisać językiem znajomości na Facebooku, pewnie dodalibyśmy zwrot to skomplikowane. Bo rzeczywiście dziwna i skomplikowana była ta relacja, w której błogosławiony przez Boga naród co rusz odwracał się od Niego plecami, potem w pokucie wracał do Niego, potem znowu odwracał się, potem znowu wracał i tak na przemian. I za każdym razem, kiedy patrzymy na tę historię, zastanawiamy się, czy Bóg w którymś momencie powie dosyć. Czy będzie miał po prostu dosyć, odwróci się od nich i powie nie, już wystarczy. Nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Ale tak nie jest w tym momencie. I my tak naprawdę wiemy, jak to jest. Wiemy, jak to jest, kiedy po raz kolejny popełniamy błędy czy grzechy, mówiąc bardziej jasno i otwarcie. Robimy coś, co jest niezgodnego z Bożym prawem czy ze sposobem, jaki Bóg chce, abyśmy żyli. I robimy to po raz kolejny i kolejny, chociaż wiemy, że tak nie należy. Po raz kolejny upadamy i po raz kolejny robimy to samo. Kolejny podniesiony głos i za chwilę wstyd, że znowu daliśmy się ponieść. Kolejne słowo niepotrzebnie wypowiedziane, które natychmiast chcielibyśmy cofnąć, ale się nie da. Kolejny unik w szkole, kiedy mogliśmy stanąć w czyjejś obronie, ale stchórzyliśmy. Kolejne nasze wybory, kolejne zachowania, kolejne niezdrowe relacje, kolejne noce pełne wstydu i poczucia klęski, że znowu zawiedliśmy. W takich chwilach wszyscy jesteśmy do siebie mniej lub bardziej podobni. I zadajemy Bogu mniej lub bardziej podobne pytanie. Boże, czy to już koniec? Czy masz już mnie dosyć? A jednak okazuje się, że Bóg pociesza Izraelitów nawet w obliczu nieszczęścia, które oni sami na siebie ściągnęli. Pociesza ich nawet wtedy, kiedy sami byli sobie winni. Nie skończył z nimi i nie zamierza skończyć. Tak, to prawda, ponieśli konsekwencje swoich wyborów, ale czy nie na tym właśnie polega miłość? Pewna mądra terapeutka powiedziała w tym tygodniu na jednym z warsztatów dotyczącym budowania relacji z dziećmi, rodziców i dzieci, że czasami trzeba pozwolić naszym dzieciom zapłacić cenę za swoje wybory. Tak bardzo kochamy naszych najmłodszych, naszych bliskich, że nasza nadopiekuńczość sprawia, że chronimy dzieci przed ponoszeniem konsekwencji, wychowujemy je w przekonaniu, że złe decyzje nie niosą ze sobą żadnych złych konsekwencji. Chcemy być dla nich dobrzy, chcemy być kochający i wyrozumiali, tę wyrozumiałość okazywać im jak tylko się da, ale czasami być może jedną z najlepszych rzeczy, jaką możemy uczynić dla naszych dzieci, to pozwolić im zapłacić cenę za ich własne decyzje. I te mądre, i te niekoniecznie mądre. Dlatego w swojej miłości Bóg mówi do Izraela: wystarczy. Pozwoliłem wam zapłacić cenę za wasze wybory, ale teraz przychodzi czas na nowy rozdział i na lepszą przyszłość. I tak jak wtedy, tak też dzisiaj Bóg pociesza nas, nawet wtedy, kiedy sami sobie jesteśmy winni i kiedy sami zawaliliśmy. On ma dla nas lepszą przyszłość i to jest prawdziwy punkt zwrotny. Moment, kiedy wszystko może się zmienić. Ale żeby zmiana mogła naprawdę się dokonać, trzeba jeszcze zmierzyć się z samym sobą i swoim obrazem Boga. Dlatego dalej, po tych słowach pocieszenia, Bóg mówi tak. Głos woła na pustkowiu. Uporządkujcie drogę Pana. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga. Doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone. To, co strome, wyprostowane, a co wyboiste, wyrównane. Wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. Bóg nawołuje Izraelitów, aby uporządkowali drogę Pana i wyprostowali na stepie ścieżkę dla naszego Boga. Językiem poezji tak charakterystycznym dla głosu proroków. Bóg przywołuje ich do porządku i nakazuje im uporządkowanie i wyprostowanie swojego życia. Dopiero wtedy i tylko wtedy będą mogli zobaczyć chwałę Boga, Jego zwycięstwo i będą mogli doświadczyć prawdziwego uwolnienia z więzów grzechu, którego obrazem była długoletnia niewola w babilońskiej ziemi. Ci, którzy podjęli ogromny wysiłek wychodzenia z nałogu, wiedzą dobrze, czym jest program 12 kroków. W tym programie którego celem jest zerwanie z nałogiem i prowadzenie wolnego od nałogów życia, w pierwszej części ci, którzy w nim uczestniczą, skupiają się na uznaniu swojej bezsilności w obliczu zniewolenia, jakiego padli ofiarą w wyniku swoich własnych wyborów. Dlatego w tej początkowej fazie wychodzenia z nałogu każdy człowiek, który jest w tym programie, musi przyznać, że po pierwsze stracił kontrolę nad swoim życiem i żeby pójść dalej, musi dokonać gruntownego i odważnego obrachunku moralnego ze swojego życia. Bez tego przyznania się do bezsilności, bez tego przyznania się do tego, że nie dajemy rady, że nie daliśmy rady, że zawiedliśmy, bez tego stanięcia twarzą w twarz ze swoją przeszłością, nie można pójść do przodu. Ponieważ zawsze będziemy myśleć o sobie jak o lepszych, niż naprawdę jesteśmy. Koniec z wymówkami, koniec z usprawiedliwianiem się, koniec ze zrzucaniem winy na innych ludzi, na okoliczności, na wychowanie, na dzieciństwo. Koniec z usprawiedliwaniem swojego życia. Trzeba wreszcie wziąć za to życie odpowiedzialność, ale żeby to zrobić, trzeba przyznać się do swojej słabości i odwrócić się o 180 stopni od życia, które się do tej pory prowadziło. I wcale nie trzeba być alkoholikiem czy narkomanem, żeby te słowa znalazły zastosowanie też w naszym życiu. Bo gdziekolwiek znalazłeś się dzisiaj w wyniku swoich błędów i niemądrych decyzji, Bóg chce cię pocieszyć i zapowiada wyzwolenie z życia, które do tej pory prowadziłeś. Ale jednocześnie woła do ciebie ustami proroka: uporządkuj swoje życie. Wyprostuj swoje ścieżki. Nie udawaj, że wszystko było w porządku i nie udawaj, że to samo przejdzie, samo minie. Bóg mówi: stań twarzą w twarz ze swoim grzechem i przestań udawać, że jesteś lepszy od innych, że inni potrzebują pomocy, ale ty nie. Ty sobie świetnie poradzisz, bo przecież nie ma drugiego takiego jak ty. A dopiero wtedy, kiedy poważnie zabierzesz się za prostowanie swojego życia, dopiero wtedy, kiedy uczciwie, odważnie staniesz twarzą w twarz z samym sobą, takim, jakim jesteś, dopiero wtedy będziesz mógł doświadczyć chwały Boga w swoim życiu i stać się prawdziwie wolnym człowiekiem. Dlatego w obliczu Bożego pocieszenia uporządkuj swoje życie, abyś mógł doświadczyć Jego chwały. Ale stanięcie twarzą w twarz z samym sobą i swoim grzechem nigdy nie jest łatwe. Nic nie dziwnego, że Izajasz czuje się bezradny w obliczu zadania, które Bóg przed nim stawia. Głos mówi, czytamy dalej: głoś. Zapytałem, co mam głosić? To, że wszystko, co żyje, jest trawą. Z całym swym wdziękiem jest niczym kwiat polny. Usycha ta trawa i więdnie ten kwiat, gdy tylko wiatr Pana powieje na nie. Tak, ludzie są jak trawa. Trawa usycha, a kwiat więdnie, lecz słowo naszego Boga trwa na wieki. Nic nie jest bardziej złudne dla człowieka, jak przeświadczenie o tym, że nigdy nie umrzemy. Ja wiem, że intelektualnie każdy z nas wie, że zawsze przychodzi ten moment końca i że pewnego dnia będziemy musieli rozstać się ze swoim życiem, ale prawda jest taka, że nikt z nas nie budzi się każdego dnia z przekonaniem, że to może być ostatni dzień z reszty naszego życia. Gdyby tak było, gdybyśmy każdego dnia budzili się z przekonaniem, że to może być ostatni dzień z reszty naszego życia, być może zupełnie inaczej patrzylibyśmy na nasze relacje. Być może inaczej ważylibyśmy słowa, które wypowiadamy. Być może inaczej patrzylibyśmy na to, co naprawdę ma jakieś znaczenie. Niestety, choć w głębi serca zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze życie przemija, że pewnego dnia umrzemy, często zachowujemy się tak, jakby śmierć miała być udziałem innych ludzi, ale nie naszym. I dlatego przekonanie o własnej nieśmiertelności. Zwlekamy z tym, żeby kochać naprawdę. Zwlekamy z tym, żeby wybaczać bez zbędnej zwłoki. Żeby porządkować swoje życie, póki jeszcze mamy czas. To Boże pocieszenie skierowane w naszą stronę, którego wyrazem jest każdy kolejny dzień, jaki dany jest nam przeżyć, traktujemy często jako przyzwolenie do życia po swojemu. Z pełnym przekonaniem, że jeszcze zdążymy naprawić to, co zawaliliśmy, kiedy będziemy mieli na to ochotę. Że zdążymy jeszcze przekazać naszym dzieciom to, co naprawdę ważne. Jeszcze kiedyś przyjdzie taki moment, jeszcze przyjdzie taki czas. To jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj jestem na to zbyt zajęty. Dzisiaj muszę zarabiać, dzisiaj muszę zapewnić im utrzymanie. Dzisiaj muszę skupić się na innych rzeczach, ale pewnego dnia będzie taki moment. Usiądziemy i pogadamy sobie o tym, co naprawdę jest w życiu ważne. Wydaje nam się, że jeszcze kiedyś znajdziemy czas na to, aby pojednać się z Bogiem, pojednać się z ludźmi, których skrzywdziliśmy, albo wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. I w taki sposób to nasze mityczne kiedyś, pewnego dnia, to mityczne kiedyś staje się realnym nigdy. On się po prostu nie wydarza. I zanim się obejrzymy, umieramy w poczuciu niespełnienia i zawodu, że to już koniec, że nie zdążyliśmy, że się nie udało. John Piper, amerykański kaznodzieja, w jednym ze swoich kazań przywołał fragment z czasopisma Reader's Digest, które opisywało życie będące uosobieniem marzenia wielu Amerykanów, a dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, myślę sobie, jest prawdziwe również dla nas, dla wielu z naszych rodaków. Fragment brzmiał tak. Bob i Penny udali się na wczesną emeryturę 5 lat temu, kiedy on miał 59, a ona 52 lata. Teraz mieszkają w Punta Gorda na Florydzie, gdzie pływają na swoim 10-metrowym jachcie, grają na plaży w baseball i zbierają muszelki. I Piper mówi, to jest prawdziwa tragedia. Zbieranie muszelek jako ostatni rozdział życia, zanim staniesz przed Stwórcą Wszechświata, aby zdać sprawę z tego, co zrobiłeś, co znaczącego zrobiłeś w życiu. Proszę, Panie, oto moja kolekcja muszelek, mówi Piper. Nie wiem, jak wygląda kolekcja twojego życia, ale Bóg daje nam do zrozumienia przez proroka, że wszystko to, co mamy, jest kruche i nietrwałe. I że pokładanie ufności w rzeczach oraz przekonaniu, że śmierć nas nie dotyczy, jest głupotą. A jedyną stałą rzeczą w tym świecie jest Bóg i Jego Słowo, które nie przemija. Które zawsze jest, zawsze było i zawsze będzie. I było takie same, i jest takie same i będzie takie same. Przekonali się ostatnio o tym nasi przyjaciele tutaj ze społeczności, Gabrysia i Sylwek. Z dnia na dzień stracili wszystko, co mieli, kiedy z nieznanych przyczyn ich dom stanął w płomieniach. Sylwek był w pracy, Gabrysia na spotkaniu w kościele. W tym czasie z moją żoną przebywaliśmy za granicą. Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o tym, moja żona natychmiast napisała do Gabrysi. Wielu z nas tu na tej sali pospieszyło natychmiast z pomocą materialną i wsparciem, za co wiem, że oni oboje są bardzo wdzięczni. I w obliczu tego nieszczęścia Gabrysia w tych kilku wiadomościach, które wysłała, można by je wszystkie podsumować takimi jednym czy dwoma zdaniami. One właściwie sprowadzały się do tego. Zdaliśmy sobie sprawę, że to tylko rzeczy i wszystko jest marnością, a życie może skończyć się tak szybko. Dzięki Bogu, że mamy Jego i ludzi, którymi nas otoczą. Dlatego w obliczu Bożego pocieszenia, kiedy Bóg cię pociesza i oferuje ci szansę na nowe życie, zrozum, że twoje życie jest kruche, a Bóg i Jego Słowo trwają na wieki. Dlatego warto jest się Go uchwycić, dlatego warto jest Jemu zaufać. I tak świadomi naszej grzeszności i kruchości ludzkiego życia, doświadczający Bożej chwały i nieprzemijalności Jego słowa, możemy pójść dalej za głosem proroka, który kończy ten fragment wołając: wyjdź na wysoką górę, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. Natęż mocno swój głos, zwiastunko dobrej wieści, Jerozolimo. Natęż głos, nie bój się, mów do miast Judy, oto wasz Bóg. Oto wszechmocny Pan przychodzi jako mocny. Swym ramieniem sprawuje władzę, przybywa z zapłatą, ma z sobą należności, jak pasterz będzie pasł swoje stado. Ku jagniętom wyciągnie ramiona, przytuli je do serca, a karmiące poprowadzi ostrożnie. I Bóg przez proroka Izajasza nie pozwala Izraelitom zatrzymać tego doświadczenia dla siebie. Ale mówi: idźcie i ogłaszajcie dobrą nowinę o dobrym Bogu innym. O Bogu, który z jednej strony jest mocny i potężny, z drugiej zaś jest niczym łagodny i cierpliwy pasterz. W swoich dłoniach ma władzę nad światem i ludzkim życiem, ale jednocześnie wyciąga te dłonie w stronę człowieka, przygarnia go do siebie i ostrożnie prowadzi. I to proroctwo miało być pocieszeniem dla umęczonego wieloletnią niewolą narodu i zapowiedzią zmiany, lepszej przyszłości, która miała stać się ich udziałem. I ono się wypełniło, ale nie wypełniło się do końca. Bo okazało się, że kilkaset lat później słowa, które zostały skierowane wtedy do konkretnego narodu, w konkretnej sytuacji, zostały na nowo odczytane jako zapowiedź jeszcze większego wyzwolenia, jeszcze piękniejszej przyszłości, która miała stać się udziałem nie tylko jednego narodu, ale każdego człowieka. Oto któregoś dnia pewien człowiek, dziwak o imieniu Jan, ubrany w odzienie z wielbłądziej skóry i przepasany skórzanym pasem, wyszedł na pustynię judzką i zaczął nawoływać ludzi do uporządkowania swojego życia i odwrócenia się od swoich grzechów. Jeden z tych, którzy dokładnie przebadali tamte wydarzenia, lekarz o imieniu Łukasz, skomentował to później w swojej relacji, którą my dzisiaj nazywamy Ewangelią Łukasza. Tak też zostało napisane w księdze proroka Izajasza. Cytuję ten fragment, który my przed chwilą czytaliśmy. Głos wołającego na pustkowiu: przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie Jego ścieżki, każdy wąwóz niech będzie wypełniony, każda góra lub wzgórze zrównane, drogi krzywe wyprostowane, wyboiste zaś wygładzone. Każda zaś istota zobaczy zbawienie. Nie tylko chwałę Boga, ale On odkrywa przed nami jeszcze głębsze znaczenie tego, co tak naprawdę możemy zobaczyć. Zobaczy zbawienie przygotowane przez Boga. Jan nie mówił o sobie, Jan nie ogłaszał siebie, ale był głosem wołającego na pustyni, który nawoływał ludzi do upamiętania, do zawrócenia, odwrócenia się od starego życia, bo oto zapowiadał nadejście nowego króla, który był inny niż wszyscy dotychczasowi królowie. Narodził się w małej wiosce zwanej Betlejem, pośrodku bydła i zwierzęcego łajna. Nieśmiertelne słowo Boga, to słowo, które trwa na wieki, stało się ciałem i zamieszkało między nami, jak opisał to inny z jego uczniów. W jego osobie Bóg stał się człowiekiem i wchodząc na ten świat przynosił pocieszenie oraz wyzwolenie, ale nie tylko z niewoli okupacji, wtedy rzymskiej okupacji, albo tak jak kiedyś wyzwolenie z niewoli babilońskiej, ale przynosił wyzwolenie od grzechu każdemu człowiekowi. Choć narodził się jak bezbronne dziecko, przychodził jako mocny król, który mówił o sobie: królestwo moje jest nie z tego świata. Jednocześnie dodawał: ja jestem dobry pasterz i znam owce moje i one mnie znają i głosu mego słuchają. W Jezusie, bo to o Nim przecież mowa, wypełniło się proroctwo, które kilkaset lat wcześniej zostało skierowane do konkretnego narodu w konkretnym czasie, a teraz przez Jezusa nabrało zupełnie nowego wymiaru i jest ciągle zapowiedzią czegoś, co może wydarzyć się w Twoim i w moim życiu. On jest pocieszeniem dla tych z nas, którzy dziś cierpią nie ze swojej winy, i zmagają się z nieszczęściem i troskami codziennego życia. Ale On jest pocieszeniem też dla tych z nas, którzy sami wpakowali się w kłopoty i dziś doświadczają konsekwencji swoich niemądrych wyborów. On jest zapowiedzią wyzwolenia dla każdego z nas, którzy zmagamy się ze swoją grzesznością, jeżeli tylko jesteśmy gotowi stanąć twarzą w twarz z samymi sobą i przejrzeć się w lustrze Bożego Słowa, aby zobaczyć siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. On jest tym, na którego czekałeś. Być może nawet nie wiedząc, że czekasz. Bo Bóg w osobie Jezusa niesie ci pocieszenie i wyzwolenie z niewoli grzechu. Dlatego zaufaj Mu. Zaufaj Mu całym swoim życiem. A On da ci doświadczyć swojej chwały, wierności i mocy.